Eko Radio Lublin.
Eko Radio Lublin w każdą sobotę po godzinie 14 przed mikrofonem Małgorzata Maksim. Dzień dobry, witamy i zapraszamy. W tych audycjach przekonujemy, że warto być eko. Między innymi mówimy, jak dbać o środowisko na co dzień, czym są ekologiczne metody produkcji żywności, dlaczego warto segregować odpady i jak je prawidłowo segregować. Poruszamy również kwestie ochrony przyrody i recyklingu, promujemy ekologię, zdrową żywność i gospodarstwo ekologiczne, w tym stosowanie naturalnych środków nieprzetworzonych technologicznie. Spotykamy się też z producentami zdrowej żywności, naukowcami prowadzącymi badania na rzecz ekologicznej żywności. To również ekoporady kulinarne, w tym jak zdrowo przyrządzać potrawy i jak wykorzystywać wszystko to, co jeszcze raz wykorzystać można. A w tym wszystkim szukamy najbezpieczniejszych i najzdrowszych sposobów dla nas i dla środowiska. A co przygotowaliśmy na dziś? Między innymi powiemy o niebezpiecznych gazach, jakie mogą się tworzyć w naszych domach, w tym o śmiertelnie trującym tlenku węgla, który potocznie nazywamy czadem. W drugiej części programu powiemy o naturalnym kompozycie wapienno-konopnym do izolacji budynków, który latem zapobiega nadmiernemu nagrzewaniu pomieszczeń, a zimą pomaga zatrzymać ciepło. To materiał naturalny, zdrowy dla nas i dla środowiska, biodegradowalny, może być wykorzystywany także do spulchniania gleby. Szczegóły już za chwilę. Eko Radio Lublin do godziny 15. Zapraszamy, zaczynamy.
Eko Radio Lublin.
Słuchamy programu Eko Radio Lublin. Jakość powietrza w naszych mieszkaniach ma bardzo duże znaczenie, ponieważ zwłaszcza w niedostatecznie przewietrzanych pomieszczeniach powstają niebezpieczne gazy, mówi doktor inżynier Amelia Staszowska z Politechniki Lubelskiej.
Pomieszczenia, w których przebywamy, oddychamy powietrzem, w którym znajdują się dziesiątki, jak nie setki związków chemicznych występujących w fazie gazowej. Część z nich ma strukturę związków organicznych i o takich mówimy, że są to lotne związki organiczne, ale mamy także typowe gazy o strukturze związków nieorganicznych i cztery z nich, o których chciałabym powiedzieć, uważam, że warto znać źródła, zagrożenie, jakie powodują i sposoby, jak uniknąć właśnie narażenia na te gazy. Mam na myśli tutaj gazy, które pochodzą głównie z procesów spalania paliw, także z procesów rozkładu materii organicznej. Do gazów tych należy tlenek węgla, który potocznie nazywamy czadem, dwutlenek węgla, tlenki azotu i siarkowodór. Skąd te gazy biorą się w naszym najbliższym otoczeniu? Może zacznę od tlenków azotu. To jest takie określenie, które w ochronie powietrza stosujemy dla zbiorczo, dla dwóch tlenków. Tlenku azotu i dwutlenku azotu, dlatego że ten pierwszy jest bardzo reaktywny i dość szybko w sprzyjających warunkach przechodzi w formę dwutlenku azotu. Jest udowodnione ich działanie szkodliwe, niebezpieczne dla organizmów żywych. Najczęściej, jak mówi się o tlenkach azotu, to mamy na myśli ich źródło z transportu. Tam, gdzie są gazy spalinowe, nieoczyszczone samochody nie posiadają na przykład katalizatorów, to te tlenki azotu są uwalniane do powietrza. Są niebezpieczne i należy z nimi walczyć.
A skąd biorą się takie tlenki w naszych domach?
Otóż okazuje się, że mamy takie ciekawe źródło, które nawet może nie podejrzewa wiele osób. I dodatkowo stężenie dwutlenków azotu w pomieszczeniach jest wielokrotnie wyższe niż te na zewnątrz. Tym źródłem są kuchnie gazowe. Nawet nieużytkowana kuchnia gazowa może być źródłem metanu. W trakcie spalania gazu powstają produkty spalania. Idealnie, gdyby to było dwutlenek węgla, para wodna. Ale w gazie przecież mamy także inne składniki, inne pierwiastki, które w wyniku właśnie reakcji spalania będą tworzyły produkty tego spalania i między innymi takim produktem są te tlenki azotu. Badania, które były prowadzone na bardzo dużą skalę w ostatnich kilku latach w Stanach Zjednoczonych wskazują niestety, że wśród osób, które użytkują kuchenki gazowe, wzrasta drastycznie narażenie na przykład na zachorowanie na astmę. To jest prawdopodobieństwo 40% większe niż wśród osób, które na przykład korzystają z kuchni elektrycznej. Dodatkowo, oprócz możliwości właśnie zachorowania na astmę, pojawia się kwestie uszkodzenia układu krwionośnego, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia w pracy serca, zapalenie mięśnia sercowego, czasem nawet zgon tym spowodowane, długotrwała ekspozycja na tlenki azotu. Tlenki azotu uszkadzają także układ nerwowy. Na początku czujemy bóle głowy, nie możemy się skoncentrować, ale mogą też prowadzić do poważniejszych schorzeń, poważniejszych degeneracji tkanki nerwowej. I co też warto podkreślić, tlenki azotu mają wpływ na odporność, znacznie ją obniżając. Czyli osoby, które są długotrwale narażone na takie tlenki, mogą niestety mieć też problemy zdrowotne w tym zakresie, o którym wspomniałam.
Innym gazem, który pochodzi ze spalania paliw, jest tlenek węgla, potocznie zwany czadem, ale o tym już po przerwie.
Eko Radio Lublin.
Tlenek węgla, potocznie zwany czadem, to cichy zabójca, bezwonny, bezbarwny i silnie trujący gaz. Nie widzimy go, nie czujemy, a jest bardzo groźny, szczególnie w sezonie grzewczym. Powstaje w wyniku niepełnego spalania m.in. węgla, drewna czy gazu w domowych piecach i kuchenkach.
Kolejnym gazem, który mamy w swoich pomieszczeniach i też pochodzi ze spalania paliw, to jest tlenek węgla, który potocznie jest zwany czadem. Na szczęście świadomość społeczna na temat szkodliwości, a to jest toksyczny gaz, jest dość duża wśród Polaków, ale najwyraźniej niewystarczająca, ponieważ rokrocznie w Polsce umiera około 100 osób zatrutych tlenkiem węgla, czyli czad nadal jest tym cichym zabójcą, też go się czasami tak określa. Nieznana jest skala zatruć czadem, bo nie wszystkie osoby, które zatruły się czadem, są hospitalizowane, czyli prawdopodobnie ta skala jest znacznie większa. A skąd ten czad bierze się w pomieszczeniach? Jest produktem spalania, czyli we wszystkich urządzeniach, w których jest prowadzony proces spalania. Począwszy od kominków, podgrzewaczy gazowych wody, piecyków gazowych, kuchni gazowych, poprzez kotły węglowe, na paliwo ciekłe, stałe, na biomasę. Wszędzie, gdzie jest prowadzony proces spalania, w wyniku tego spalania powinien powstać nam dwutlenek węgla i para wodna. Oczywiście to są warunki idealne. Te warunki są stworzone, jeśli w powietrzu znajduje się odpowiednia ilość tlenu. A bardzo często tego tlenu w pomieszczeniach mamy niedostateczną ilość i właśnie czad, tlenek węgla, on tworzy się, jeśli tego tlenu nam brakuje w pomieszczeniach.
A dlaczego go może brakować?
Ponieważ my żyjemy teraz w takim świecie, gdzie bardzo dużo uwagi przykłada się do minimalizacji kosztów zużycia energii. Czyli chcemy, aby nasze budynki były jak najmniej energochłonne, staramy się ograniczyć ucieczkę ciepła z pomieszczeń i tworzymy barierę dla ucieczki tego ciepła, które znajduje się w powietrzu, czyli bardzo szczelna stolarka okienna, drzwiowa, rzadkie wietrzenie pomieszczeń, szczególnie w okresie właśnie jesienno-zimowym, bo każdy boi się otworzyć okno, żeby nie zwiększyć sobie na przykład kosztów ogrzewania. Co nie jest do końca prawdą, bo tak naprawdę w sytuacji, kiedy nie otwieramy okien, to blokujemy napływ świeżego powietrza, czyli blokujemy dopływ tlenu do naszych pomieszczeń, niezbędnego do procesu spalania, a jednocześnie zamykamy drogę ucieczki tym zanieczyszczeniom, które są wytwarzane, są generowane w trakcie procesów spalania. Czyli w sytuacji, kiedy jest zbyt szczelnie, to zaczynają się pojawiać problemy, między innymi właśnie kumulują się tego typu zanieczyszczenia. Dodatkowo czad będzie tworzył się w sytuacji, kiedy brakuje tlenu, bo na przykład nie działa instalacja wentylacyjna. W większości domów mamy instalację grawitacyjną, czyli napływ powietrza świeżego jest albo drogą infiltracji, przez jakieś nieszczelności, ewentualnie nawiewniki okienne. Tu też wiele osób, nawet jeśli decyduje się na zakup okien z takim elementem, to te nawiewniki później zakleja, bo wieje, tak? I są one źle wyregulowane i rzeczywiście znowu jest odcięcie dopływu tego świeżego powietrza. Bardzo często zakleja się klatki wentylacyjne, myśląc, że to jest źródło ucieczki ciepła. No tak, powietrze nam odpływa, to ciepłe powietrze, bo ono jest lżejsze, więc unosi się do góry i ono ucieka, ale pamiętajmy, że ono też wraz z tym powietrzem uciekają nam zanieczyszczenia, których powinniśmy się pozbyć z pomieszczeń. Więc jeżeli ta wentylacja nie działa, ona jest zakłócona, no to zanieczyszczenia będą się kumulować, w tym także tlenek węgla.
A jak ważna jest w tym wszystkim odpowiednia wentylacja i systematyczne przeglądy, no to też jeszcze podpytamy.
Eko Radio Lublin. Prowadzi Małgorzata Maksim.
Urządzenia gazowe powinny być utrzymywane w czystości, w dobrym stanie technicznym, a także okresowo kontrolowane zgodnie z zaleceniami producenta. Przewody kominowe, dymowe, spalinowe i wentylacyjne należy kontrolować zgodnie z obowiązującymi przepisami co najmniej raz w roku.
Ważne jest także drożność przewodów spalinowych, kominowych, jeżeli nie są one okresowo przeglądane. Nie ma przeglądów, nie ma ich czyszczenia. To jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że będzie zablokowana droga odpływu spalin, które właśnie zawierają czad. I kwestia też stanu technicznego urządzeń, w których ten proces spalania jest prowadzony. O ile na przykład w budynkach wielorodzinnych, w blokach istnieje konieczność corocznej inspekcji działania instalacji wentylacji i na przykład instalacji gazowej, to w budynkach jednorodzinnych już takiego przepisu nie ma. To jest dowolność właściciela, czy zdecyduje się na dodatkowe koszty wpisanie do budżetu domowego, że jeszcze w tym roku mam zrobić to, tamto, wamto. Wiele osób decyduje się na przykład przeczyścić komin własnoręcznie. Ale czasami warto wezwać ekipę, która się na tym zna, która kominiarską, która ma odpowiednią wiedzę, kwalifikacje i sprawdzi taką całą instalację właśnie spalania paliw, instalację grzewczą dokładnie. Bardzo często źródłem czadu jest na przykład niesprawnie działający kominek, który ma służyć mieszkańcom ku radości, tak? Natomiast może być przyczyną poważnego zagrożenia. I w kwestii czadu też trzeba pamiętać o garażach. Nie wolno tego robić, aczkolwiek zdarzają się sytuacje, że ktoś na przykład przy zamkniętym garażu, przy zamkniętych drzwiach garażowych do garażu uruchamia samochód. Coś na chwilę, tak? I ta chwila kończy się tym, że ląduje w szpitalu, albo ktoś z rodziny ulegnie zaczadzeniu, albo on ulegnie zaczadzeniu. Ponieważ te pierwsze objawy, które towarzyszą kontaktowi z czadem, co warto podkreślić, to jest gaz bezbarwny, bezwonny. Podobnie jak tlenki azotu, my nie jesteśmy w stanie wykryć ani narządem wzroku, ani narządem zapachu, że te zanieczyszczenia są obecne.
Jakie są objawy zatrucia?
Pierwsze objawy to oczywiście bóle głowy, takie uczucie ciężkości, rozbicia, brak koncentracji. Później pojawia się duszność, kłucie w klatce piersiowej, aż stężenie jest na tyle duże, że po prostu osoba narażona traci przytomność i bardzo często, jeśli nie znajdzie się ktoś w pobliżu, kto zauważy, że ta osoba jest nieprzytomna, to najczęściej wtedy dochodzi właśnie do zgonu. Czad jest bardzo podstępnym gazem z tego względu, że właśnie jest to gaz bezbarwny i nie ma zapachu. Dodatkowo on jest konkurentem tlenu przy hemoglobinie. Hemoglobina to jest związek, który odpowiada za transport tlenu w naszym organizmie. Jeżeli mózg nie jest odpowiednio natleniony, jeśli inne narządy nie mają odpowiedniej ilości tlenu, no to pojawia się problem. I w tym momencie, jeżeli jest czad w powietrzu, to hemoglobina będzie wiązała się z czadem, a powinowactwo jest ponad 200 razy większe czadu w stosunku do tlenu. Czyli tu jest konkurencja i tlen przegrywa w tej konkurencji i wtedy nasz organizm po prostu ulega zatruciu. Innym związkiem gazowym, gdzie mamy też węgiel, jest dwutlenek węgla. Tutaj o jakiejś ostrej toksyczności nie można bardzo mówić. To naprawdę musiały być bardzo wysokie stężenia w pomieszczeniach, żeby doszło do zgonu, aczkolwiek takie stężenie istnieje, tylko bardziej w warunkach już pracy, a nie w warunkach domowych. Można takie stężenie osiągnąć. Natomiast ja chciałabym o nim wspomnieć w innym zakresie, ponieważ dwutlenek węgla jest też produktem spalania, czyli jak użytkujemy kuchenkę gazową, to też dwutlenek węgla nam się będzie pojawiał. Ale drugim ważnym źródłem dwutlenku węgla w pomieszczeniach jesteśmy my, bo on jest produktem naszego metabolizmu, czyli przemian, dzięki którym zyskujemy energię. I jeżeli pomieszczenie jest szczelne, czyli znowu wracamy do tego punktu wyjścia, nie działa wentylacja, utrudniona jest ucieczka zanieczyszczeń, odprowadzenie tych zanieczyszczeń, to stężenie dwutlenku węgla zaczyna nam rosnąć. Wtedy zaczynamy być senni, zaczyna nas boleć głowa, nie możemy się skoncentrować, pojawiają się takie uczucie zmęczenia. Szczególnie to jest istotne w aspekcie, jeśli ktoś na przykład pracuje w domu albo dzieci uczą się w domu. Warto pamiętać, że należy przewietrzać pomieszczenia co jakiś czas, bo rzeczywiście to trwa krótko, kilka minut, a ten dwutlenek węgla usuniemy i poprawimy jakość powietrza.
O czym mówiła doktor inżynier Amelia Staszowska z Politechniki Lubelskiej. Kolejnym bardzo niebezpiecznym gazem jest siarkowodór, ale to już temat na inne spotkanie.
Eko Radio Lublin.
Słuchamy programu Eko Radio Lublin. Szeroko rozumiana ekologia stała się modna także w nowoczesnym budownictwie, gdzie stosowane są zoptymalizowane konstrukcje nośne oraz specjalne materiały budowlane o doskonałych właściwościach izolacyjnych. Może być to na przykład naturalny kompozyt wapienno-konopny, który między innymi latem zapobiega nadmiernemu nagrzewaniu pomieszczeń, a zimą pomoże zatrzymać ciepło. Budynek będzie odporny na pleśnie, gnicie, szkodniki i ogień. 100% naturalny, nietoksyczny, nie emituje też szkodliwych gazów. Ma wysoką paraprzepuszczalność, reguluje wilgotność i tworzy zdrowy mikroklimat. To tak tytułem wstępu, a więcej o tym powie Mikołaj Wojciechowski z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Naturalnego, właściciel firmy, która wykonuje tynki i izolację z naturalnych surowców.
Zajmujemy się izolacją budynków betonem konopnym, bądź też konoplitem, bądź też hempcritem, czyli jest to materiał izolacyjny, jest to kompozyt wapienno-konopny, czyli mieszamy paździerze konopne z wapnem i z wodą i w różny sposób izolujemy budynki. Mogą być to budynki istniejące, bądź czyli stare, czy możemy je docieplić takim materiałem, bądź też nowe.
Czyli to wszystko jest naturalne?
Tak, no paździerz jest, można powiedzieć, odpadem uzyskiwanym w procesie dekortykacji konopi, czyli procesu pozyskiwania włókien. I jest to część zdrewniała, która zostaje po tym procesie właśnie z łodygi. Wapno hydratyzowane również jest materiałem naturalnym. Pozyskuje się go ze skały wapiennej. Wypalone jest w wysokiej temperaturze i uzyskiwane jest właśnie typowe wapno hydratyzowane. No i woda, oczywiście też składnik naturalny.
Czyli można budować coś, budować dom czy jakąś architekturę ogrodową właśnie z takiego materiału?
Tak, jak najbardziej. Z tym materiałem możemy izolować ściany, podłogi, stropy, ale również i dachy. I niezależnie, czy to są budynki jednorodzinne, mieszkalne, małe, czy duże, czy użyteczności publicznej, czy też chociażby buda dla psa, tak? Też możemy zrobić pieskowi naturalny domek. Właściwości tego materiału są takie, że właśnie jest duża pojemność cieplna, czyli izolując budynek takim materiałem, powodujemy to, że latem ta ściana nie nagrzewa się szybko, czyli zanim to ciepło nam od zewnątrz dojdzie do środka budynku, no to znaczy to nie następuje, ponieważ no, w dzień mamy upał, tak, w nocy mamy chłodniej, więc zanim to ciepło przeniknie nam do budynku, to cała ta amplituda tych temperatur, czyli wzrosty i upadki, to się odbywa w środku ściany, natomiast w środku budynku dzięki temu mamy cały czas stałą temperaturę. I dzięki temu właśnie w latem mamy chłodno w takim domu. Ja sam mam okazję w takim domu przebywać i mieszkać i latem, gdzie mamy upały 30, ponad 30 stopni, to w takim domu mamy 20, 22 stopnie maksymalnie i jest czym oddychać, bo ten jest materiał również paroprzepuszczalny wysoce i oddychający, więc to też nie jest tak, że tworzymy termos takiego budynku, tylko naprawdę ten mikroklimat jest przyjazny i jest czym oddychać, mamy świeże powietrze.
Nie musimy się martwić o nadmiar wilgoci?
Nie, ponieważ tak jak mówiłem, tutaj dyfuzja pary jest bardzo też wysoka i wymiana tej pary cały czas się odbywa. Także jeżeli, nie wiem, robimy pranie, tak, przebywamy, jest duża ilość domowników, no i automatycznie wtedy tej pary więcej mamy wytworzonej w takim budynku, no to ta para jest właśnie cały czas regulowana przez tą ścianę, bo ta ściana, można powiedzieć, w cudzysłowie oddycha. Dodatkowo jeszcze powiem, że wykończenie, jakie proponujemy do takich ścian, no to jest w środku glina bądź wapno, tynki gliniane wapienne, a na zewnątrz tynki wapienne bądź deskowanie. Czyli tu też mamy dalej kontynuację naturalnych materiałów. O właściwościach gliny i wapna no też można mówić długo. Tutaj przyjazne dla naszego zdrowia, dla alergików. Glina jest antystatyczna. Glina również kumuluje ciepło, czyli ma tą zdolność kumulacji energii. Plus jeszcze ekranuje, jeżeli chodzi o fale elektromagnetyczne. W takich domach właśnie konopnych i jeszcze zatynkowanych naturalnymi materiałami mamy bardzo słaby zasięg w telefonach komórkowych, co jest też zdrowe dla nas, prawda? No bo stwarzamy barierę ochronną, która chroni nas przed tymi falami, które wszędzie dookoła nas otaczają i są szkodliwe dla nas.
A jak możemy taki kompozyt zastosować w praktyce? O to w programie Ekoradio Lublin jeszcze podpytamy.
Ekoradio Lublin.
W programie Ekoradio Lublin mówimy o ekologicznym, naturalnym kompozycie wapienno-konopnym. Jak go możemy zastosować w praktyce? Czy to jest rodzaj zaprawy, którą możemy na przykład nakładać na ścianę?
W chwili obecnej są dwa sposoby. Albo prefabrykaty, czyli tak jak tutaj widzi Pani te bloczki. Czyli mamy gotowe bloczki, z których możemy doizolować istniejącą ścianę lub postawić ścianę. albo właśnie wykonujemy również na miejscu budowy, mając już gotową konstrukcję drewnianą, szalujemy ją z dwóch stron i wykonujemy mokrą mieszankę na miejscu budowy, czyli jest to wyrób jednostkowy i ubijamy na miejscu taką ścianę.
Czyli z tych bloczków możemy budować ścianę po prostu?
Możemy, aczkolwiek no, trzeba pamiętać, że nie jest to materiał nośny, czyli potrzebujemy konstrukcji nośnej i bloczki są wypełnieniem. To już jest zadanie dla konstruktora, tak, który musiałby wziąć pod uwagę parametry na ściskanie, na właśnie wytrzymałość takiego bloczka, no i obliczyć, tak, czy jeżeli wybudujemy budynek o wysokości 3 metrów, tak, czy on nam się nie zawali, jeżeli użyjemy tylko i wyłącznie takich bloczków.
Wracając do materiałów, to są materiały naturalne, czyli wykorzystujemy to wszystko, co wykorzystać można, naturalne i łatwe do pozyskania.
Dokładnie. No z tą łatwością to jest różnie, ponieważ no, branża konopna w Polsce, można powiedzieć, dopiero teraz się odradza. Mamy teraz tak zwany hype na CBD, czyli no, jest coraz więcej upraw w Polsce konopi przemysłowych, ale no właśnie to są to odmiany na kwiaty, czyli na CBD. Natomiast konopie przemysłowe, z których uzyskuje się włókna i właśnie z tych konopi jest najwięcej paździerzy, no jest mniej w Polsce takich upraw. No z tego względu, że mamy mało przetwórni. Kiedyś w latach 60. w każdym powiecie w Polsce były przetwórnie i w każdym powiecie praktycznie każdy rolnik miał jakieś tam pole konopi. No ze względu na politykę antynarkotykową to zanikło. Teraz całe szczęście rządy i rządzący nami są bardziej świadomi, no i to wraca, tak? Z tym, że no, aby się cały przemysł odbudował, to niestety no tutaj tak, lata muszą minąć, ale to się dzieje, tak? I tak, jest to materiał naturalny i przede wszystkim ten materiał, czyli beton konopny, jest materiałem biodegradowalnym, czyli możemy taką ścianę z takiego zaizolowaną tym materiałem zburzyć, wyrzucić na ogródek, przeorać, przekopać i nie jest to śmieć.
Wapno samo w sobie dezynfekuje?
Tak, wapno tworzy też środowisko alkaliczne, czyli konstrukcja drewniana zaizolowana takim materiałem jest z automatu zabezpieczona przed korozją biologiczną, przed robalami, przed grzybami. Tutaj i również przed gryzoniami, tak? Bo no, każdy gryzoń, który zabierze się za taką ścianę, no to szybko zrezygnuje, bo go zacznę po prostu palić wapno w ząbki. No
stąd też wapno od lat było stosowane zawsze, wapnowało się nawet i korę drzew.
Tak, dokładnie. No, każdy, znaczy może nie każdy, ale jeszcze pamiętamy właśnie, jak się raz w roku białkowało czy obory, czy właśnie chałupy i dzięki temu też się odkażało te właśnie budynki właśnie od tej korozji biologicznej.
Czyli naturalne materiały powracają do łaski.
Tak, trend jest wzrostowy, widzimy coraz większe zainteresowanie tymi materiałami, czy też innymi. Także no, świadomość nasza rośnie, my też staramy się edukować ludzi, prowadzimy warsztaty, przeprowadzamy wykłady na uczelniach wyższych dla studentów, tak żeby po prostu jak najwięcej tych zrównoważonych materiałów zaczęto wykorzystywać. No bo też na co zwracamy uwagę, nie trzeba mieć domku na wsi, żeby mieszkać w naturalnym domu. Można również sobie wykończyć tymi materiałami nawet mieszkanie, mieszkając w bloku i chociaż mieć tą namiastkę tych naturalnych materiałów i zabezpieczyć się przed tymi związkami lotnymi, chemicznymi, szkodzącymi nam, na przykład pokrywając sobie ściany w mieszkaniu tynkiem glinianym, tak? Czy nawet zamalowując sobie farbą glinianą po prostu, tworząc sobie tą warstwę taką ochronną. Czyli nie trzeba mieć siedliska, domu z drewna na wsi, żeby po prostu mieć żyć zdrowiej i bezpieczniej.
O czym mówił Mikołaj Wojciechowski z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Naturalnego, właściciel firmy, która wykonuje tynki i izolacje z naturalnych surowców. Temat ważny i ciekawy, będziemy więc do niego w programie Ekoradio Lublin powracać.
Ekoradio Lublin.
I tak kończymy dzisiejsze wydanie programu. Zbliża się bowiem 15, ale warto zostać z Radiem Lublin, bo przed nami następne interesujące audycje. Kolejne Ekoradio Lublin już za tydzień, kilka minut po godzinie 14. Dziękuję Państwu za uwagę, miłego weekendu, dobrego tygodnia. Życzę Małgorzata Maksim. Do usłyszenia.
Ekoradio Lublin.